Przejdźmy do rozpatrywania słowa. Wszyscy oczekujemy na nowe ożywienie. Oczekujemy na to, aby to, co w Biblii jest napisane, mogło być czytane z naszego życia. Abyśmy mogli stać się otwartym listem napisanym przez Ducha Bożego i czytanym przez każdego człowieka i zrozumianym. Żeby to rzeczywiście nie były tylko rzeczy, które poświadczamy albo obietnice, w które wierzymy, ale dożyte obietnice i to, co Bóg przyobiecał, to On także uczyni. Mam kilka miejsc Biblii do przeczytania. To pierwsze z Izajasza 38. Właściwie nam wszystkim dobrze znane słowo. Pomimo to myślę, że chcemy to przeczytać i rozpatrywać. Myślę, że w Piśmie Świętym są oboje. Te zbawienne przeżycia i osobiste przeżycia z Bogiem. To oboje jest nam w Starym i Nowym Testamencie poświadczanym. Tak jak ci pojedynczy dożyli Boga, jak cały lud izraelski dożył do Boga i jak pojedynczy dożyli w Nowym Testamencie Boga i jak cały zbór go także w jego mocy dożył. Oboje jest nam poświadczane i to oboje ma się powtórzyć na nas pojedynczych i ogólnie na całym zborze. Czytamy z Izajasza 38 od wiersza pierwszego. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Bardzo jasna wypowiedź. To tak mówi Pan. Ale temu mężowi Bożemu to jakoś było na sercu, że chciał dalej jeszcze żyć i Panu służyć. On należał do tych, którzy Bogu z całego serca i z całej duszy służyli. I tacy ludzie, którzy mogą być tak uporządkowani, ich życie może być tak przedłużone. Dlaczego nie? Jeżeli żyją dla Boga, wtedy proszę bardzo, wtedy ma się to w imieniu Pana stać. W wierszu drugim czytamy: wtedy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana. I rzekł: ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. To było jego argumentem i to brzmi bardzo dobrze. Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Tak długa była jego modlitwa. Bardzo krótka właściwie. Bardzo krótka. Potem nastąpiło to ten płacz. W wierszu trzecim w dalszym ciągu. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Bardzo krótka modlitwa, ale konkretnie sformułowana i jak tutaj widzimy, wypowiedziana w woli Bożej. Nie gdzieś z prawej, z lewej, obok Boga się modlił, ale on swą prośbę zgodnie z wolą Bożą Panu przyniósł. I spójrzcie, w wierszu czwartym czytamy: i doszło Izajasza słowo Pana tej treści. Idź i powiedz Hiskiaszowi, tak mówi Bóg, tak mówi Pan Bóg Dawida, twojego ojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oboje. Wysłuchał modlitwy i widział łzy. I wyrwę ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto. Co za wspaniałe świadectwo. Dwa razy tak mówi Pan. Modlitwa może zmienić rzeczy, jeżeli jest w woli Bożej. Umrzeć musi każdy człowiek, to wiemy wszyscy, albo nie. A więc człowiekowi, albowiem człowiekowi jest dane, aby raz umarł, a potem sąd. Tak jest napisane u Hebrajczyków 9, myślę 27 albo 29. Ale tutaj ta śmierć została zapowiedziana i oto to życie zostało przedłużone. Mnie porusza tutaj jeszcze coś całkowicie innego. Pozwólcie mi dalej czytać. Od wiersza 7, albo może ten wiersz 6 jeszcze raz do końca. Tutaj 5b. Oto dodam do twoich dni 15 lat i wyrwę ciebie to miasto z ręki króla i tak dalej. I 7 wiersz. A taki będzie znak od Pana, że spełni Pan to, co rzekł. A więc Bóg jeszcze dodał. On dał tą obietnicę, to tak mówi Pan. A potem jeszcze znak, z którego mógł ten człowiek odczytać, jak ta rzecz się dzieje i się odbywa. Wiersz 8. Oto ja cofnę o 10 stopni cień na stopniach, po których zachodzi słońce, na słonecznym zegarze Achaza. Czytaliście to razem ze mną? Przeczytam to jeszcze raz od wiersza 8. Oto ja cofnę o 10 stopni cień na stopniach, po których zachodzi słońce, na słonecznym zegarze Achaza. To, że słońce może się zatrzymać, czytamy w dniach Jozłego. Słońce, zatrzymaj się, księżyc, zatrzymaj się. Ale że ono się cofa, to także się stało. U Boga jest wszystko możliwym. Bóg jest rzeczywiście wszechmogącym. Tu jest napisane dalej. W wierszu 8b. I cofnęło się słońce o 10 stopni na stopniach zegara, na których już zaszło. To najpiękniejszy, ten najpiękniejszy zegar słoneczny, jaki widziałem, jest w Genewie i to jest naprawdę zabawnie widzieć, jak to słońce tam rzuca cienie i widzi się na tym zegarze, jak jest późno. Ale tutaj mamy rzeczywiście przykład, że Bóg, to niemożliwe, to, co jest nie do pomyślenia, nie do wyobrażenia, czyni możliwym w życiu człowieka, który mu służy i jemu ufa i chodzi jego drogami. I on nawet podaje z nieba ten znak. To jest potężnym, gdy coś takiego się dzieje, że słońce się skłania to jest i zachodzi, to jest znane, ale że o 10 stopni idzie wstecz, to prawdopodobnie było tylko ten jeden raz. Ale jak już było powiedziane, U Jozłego 10 możemy przeczytać w 12 wierszu. Przeczytam to, to będzie lepiej. To jest przekonujący. Pomimo to, że wszyscy znają Pismo Święte. U Jozłego 10, wiersz 12. Druga część. Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty księżycu w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisano w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba. I nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. Co za wydarzenie! Jak już właśnie powiedziałem, u Boga są wszystkie rzeczy możliwe. Tutaj u Hiskiasza była ta obietnica z ust proroka pochodząca. Tutaj, a tam był mąż Boży, który z całym ludem Bożym miał to zwycięstwo do odniesienia i jeszcze czasu potrzebował. I ten zmierzch by zaszkodził. I on otrzymał ten czas do dyspozycji, który był potrzebny, aby tą walkę doprowadzić do zwycięstwa. To jest w stanie uczynić nasz Bóg. Gdy jeszcze powrócimy tutaj na Hiskiasza, tutaj w drugiej królewskiej 20 jest cudowne świadectwo napisane, co właśnie powiedziałem. Druga królewska 20, ale wpierw przeczytam z drugiej królewskiej 18. Druga królewska 18 od wiersza drugiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Widzimy z tego słowa tutaj, że Bóg sam złożył świadectwo dla niego. A więc opłaciło się jego życie o 15 lat przedłużyć, aby on mógł nadal Bogu służyć. Czy to zawsze tak jest? To jest inne pytanie. Ale dzisiaj rozchodzi się nam o jedną myśl. Mianowicie o to, że Bóg dał nam osobiste obietnice i także ogólne obietnice, i że Bóg w naszym życiu, tak samo i w życiu zboru, może zadziałać i swą moc objawić. Jeżeli tą lekcję dzisiejszą możemy wziąć z sobą do domu, to jest nam już pomożone. Gdy te obietnice, które Bóg w Starym Testamencie na przykład przy powrocie ludu izraelskiego dał i tą odbudowę świątyni, to już przed jakimś czasem czytaliśmy, dlatego chciałbym jeszcze z Ezdrasza 1 tylko pewną część pierwszego wiersza przeczytać z Ezdrasza. Pierwszy rozdział w pierwszym wierszu. Tutaj to jedno zdanie. Aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza. A więc ciągle znowu rozchodzi się o to, że Słowo Boże potwierdza się jako prawdziwe i te obietnice, które Bóg dał, wypełniają się na Jego ludzie. U Ezdrasza 5 czytamy potem, jak to się stało i co temu towarzyszyło, w którym to dzieło było czynione według woli Bożej. Księga Ezdrasza, 5 rozdział, wiersz 1 i 2, a potem wiersz 15. Wtedy wystąpili prorok Ageusz i Zachariasz, syn Idy, prorocy, i prorokowali Żydom w Judei i Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Wobec tego Zerubabel, syn Shealtiela i Jeszua, syn Josadaka, przystąpili znowu do budowy świątyni Bożej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Boży, którzy im pomagali. Tutaj jest bardzo dobre i potrzebne wsparcie. Nie ma nic lepszego, czym zbór i jego zbudowanie mógłby być wspomożony niż proroczym słowem, które po prostu w tym czasie jako jasne światło na ciemnym miejscu świeci. I ciągle znowu przedstawia nam przed oczyma, że Pismo się wypełnia i tak jak wtedy Pan czynił, ciągle znowu możemy zawołać dzisiaj, to Pismo przed naszymi oczyma się wypełniło. A więc ci prorocy Boży, na których spoczywał Duch Boży, przy tej budowie wspomagali. Gdy zbór z babilońskiej niewoli, o której Martin Luther pisał, wyszedł, wtedy potrzebujemy to wsparcie proroczego słowa, przez prorocze słowo, aby otrzymać dokładny kierunek i orientację i tak w woli Bożej być, móc działać i budować zgodnie z Jego słowem. U Ezdrasza 5 w 15 wierszu jest napisane i rzekł do niego: weź te naczynia, idź i złóż je w świątyni jeruzalemskiej. A niech dom Boży zostanie odbudowany na dawnym swym miejscu. I o tym już mówiliśmy. I ja nie wiem, czy to w gazecie czytaliście. Ten znany, sławny rabin w Jeruzalemie stwierdził, że ta świątynia stała 600 albo kilkaset metrów od teraźniejszego meczetu, który tam stoi. I on tylko dlatego, że on to tak wymierzył, istnieje możliwość dla ortodoksyjnych Żydów, aby odbudować świątynię bez tego, żeby trzeba było zburzyć te świątynie muzułmańskie. Nie to, co ludzie mierzą czy myślą, ale trzeba ten pierwotny fundament znaleźć i dopiero wtedy się wie, czy się dobrze wymierzyło, albo czy miało się tylko taśmę mierniczą, albo krokami się odmierzyło. Czy zrozumieliście to? Dopiero wtedy, gdy ten pierwotny fundament się znajdzie, dopiero wtedy jest się pewnym, że to jest to miejsce, gdzie na nowo może być odbudowane. Drodzy, to musi być wyraźnie teraz na początku być podkreślonym dla zbudowania, odbudowania nowotestamentowego zboru. Nie kto tylko trzyma Biblię w ręce i myśli, że może tam odmierzać, ale tylko tam, gdzie naprawdę te apostolskie fundamenty zostały znalezione. Ten fundament, o którym Paweł powiedział, fundament, innego fundamentu nie może nikt położyć, jak tylko ten, który już jest położony, Jezus Chrystus, zbudowany na podstawie apostołów i proroków. Znowu możemy powiedzieć, Panie, jak wdzięczni jesteśmy za Biblię. Nie to, co jakaś szkoła czy ktośkolwiek mógłby powiedzieć, ale to, co Bóg w swoim Słowie powiedział, to płaci. I jak dobrze, że prorocy tam przy tej odbudowie byli obecni i wspierali, wspomagali. Zauważacie, jak ważna jest ta prorocza część dla nas teraz. I to niech będzie otwarcie powiedziane. I to Bóg nam na nowo darował w udziale przez służbę brata Branhama. Bóg bierze właśnie niektóre narzędzia, mianowicie takie, które tylko wyłącznie według swej woli może używać. I to w większości są ci, którzy są niezbyt wykształceni. Nic przeciw wykształceniu. My potrzebujemy wysokich ludzi na wysokich pozycjach. Z najwyższym wykształceniem to wszystko jest potrzebne. Ale w Królestwie Bożym nie płaci ludzka inteligencja albo stopień naszego wykształcenia. W Królestwie Bożym płaci tylko jedno, mianowicie czy Bóg sam do woli swojej może w swoim zborze dostąpić. I czy w Królestwie Bożym te Boże miary są przykładane i Jego Słowo w świętości i prawdzie jest zwiastowane. Wszystko inne i to w tej kapłańskiej rozmowie mogłem usłyszeć teraz w Jubiliana, gdy mieliśmy kilka godzin, aby rozmawiać ze sobą. On mówił o swoich 8 latach studiów właśnie jako rzymskokatolicki kapłan, opowiadał i przyszło tam jedno zdanie, powiedział, wyobraź sobie, w tych 8 latach ani raz nie przebieraliśmy dziejów apostolskich. I można sobie wyliczyć, dlaczego w rzymskim seminarium właśnie dzieje apostolskie nie są przebierane. Pomimo to ludzie są trzymani w tej wierze, że czynią to właściwe. Nie, jak już właśnie było powiedziane. To nie to, co ludzie określają jako właściwe i prawdziwe, to nie jest już tylko dlatego właściwe i prawdziwe, ale tylko to, co nam w Słowie Bożym jako właściwe i prawdziwe jest potwierdzane. To jest właściwym i prawdziwym. I tak to pozostaje. I jest niewzruszonym i przetrwa każdą burzę, która może nadejść. U Ezdrasza 6 jest coś podobnego napisane, co dotyczy fundamentu. U Ezdrasza, wiersz 7. U Ezdrasza 6, wiersz 7. Nie przeszkadzajcie w pracy nad tym domem Bożym. Namiestnik Judei i starsi Judejczycy niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. Na tym był ten nacisk. Nie tylko budować, ale na starym miejscu, według wszystkich tych miar, wszystko dokładnie tak, jak to było poprzednio. I to jest to, co my jako lekcję dla naszych dni do odbudowy i dokończenia zboru żywego Boga musimy, na co musimy zważać i przyjąć do serca. Nie może być budowane, jak ludzie myślą, ale według Słowa Bożego, według planu Bożego, według woli Bożej, aby nie było budowane na próżno, bo tam, gdzie nie jest budowane na pierwotnym fundamencie i według Słowa Bożego, tam rzeczywiście jest na próżno budowane. Otwórzmy krótko Dzieje Apostolskie i ja wierzę, że my wszyscy nosimy w nas tęsknotę, aby nie tylko o tych rzeczach mówić, ale dożyć tego, aby być na nowo posilonym w tej świadomości, tak jak wtedy, gdy ten lud powrócił z powrotem i po to, aby odbudowywać dom Boży. I prorocy zostali im posłani. Było strzeżone, aby ta rzecz miała stuprocentową właściwość w obecności Bożej. I ci prorocy są tymi oczyma w ciele. Mogę wam przeczytać z proroka Izajasza o tych jasnowidzach, których Bóg posłał, którym on mógł objawić, o co się rozchodziło. I tutaj widzimy, że Bóg w większej części brał prostych ludzi, którzy jemu służyli i jemu byli posłuszni. W Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, apostołowie zostali przesłuchiwani z powodu uzdrowienia chorego. I oni zgodnie z prawdą poświadczyli, że to stało się w mocy imienia Jezusa. Czytam z Dziejów Apostolskich, 4 rozdział, od wiersza 10. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. Ale z tym nie kończy się to świadectwo. Teraz jest mówione do tych budowniczych, którzy pilnie budowali. Czytamy o budowie. Czytamy Dzieje Apostolskie 4, mianowicie wiersz 11. Dzieje Apostolskie 4, 11. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. A więc wtedy byli budowniczy, którzy ten kamień węgielny odrzucili, którzy w ogóle nie zaprzątali się tym fundamentem, nie mówiąc już o tym, żeby zajmowali się tymi apostołami postanowionymi przez Boga, jak gdyby nie miało im to nic do powiedzenia. Ale słuchajcie, kim byli ci ludzie, których Bóg używał. Od wiersza 13. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Gdy pokora złączy się z naśladowaniem, z prawdziwym naśladowaniem Pana, wiemy, co znaczy uczeń i z tym jest związane naśladownictwo. A więc tu byli uczniowie Jezusa, niewykształceni. Czym był Jan, kim był Piotr, prości ludzie, ale właśnie przez prostotę Bóg może swą wielkość i swą moc objawić. Wyobraźcie sobie, że przyszedłby ktoś, kto w białej szacie byłby przyodziany i miałby jakieś ornamenty i jakiś wielki krzyż i tak dalej. I wtedy coś by się stało. Lud by uwielbiał tego człowieka, lecz apostołowie byli bici, wrzucani do więzienia z powodu tego, co się działo. Zauważacie, o co się rozchodzi? Bóg dokładnie wie, jak ma czynić te rzeczy i On nie oddaje swej chwały nikomu innemu. On bierze i używa, kogo chce. A więc oni zauważyli, że to byli ludzie nieuczeni i prości, i musieli równocześnie przyznać, że byli to ci, którzy z tym Jezusem z Nazaretu chodzili. Ach, żeby to nam podobnie się powodziło, aby to oboje mogło być o nas powiedziane. Po pierwsze, że należymy do najniższej warstwy, która istnieje w kraju, a po drugie, byśmy należeli do tych, którzy stoją w naśladownictwie Jezusa, do tych, w których się poznaje, że byli razem z Jezusem. Ja pragnąłbym to sobie, muszę szczerze powiedzieć, przyznać, że to z pewnością i u mnie jeszcze brakuje. Nie zawsze. Ja wczoraj miałem dwugodzinną rozmowę, bardzo trudną rozmowę, złą rozmowę i nie powiodło mi się tak powstrzymywać, jak chętnie bym chciał, ale jeszcze nie osiągnęliśmy tego celu, aby może być w pełni tam, gdzie Pan nas chce mieć. Ale jedno jest pewne. Im dłużej stoimy w naśladownictwie Jezusa, tym więcej jesteśmy kształtowani w Jego obraz. Nie może istnieć jakiś człowiek, który by chodził z Jezusem i nie był przekształtowany przez całą istotę Pana i przez wszystko to, czym Pan jest. A chodzić może z Nim tylko ten, kto stał się z Nim jedno. Amosa 3. Jak może dwóch chodzić, iść ze sobą, chyba że się spotkali. I wtedy mogą wspólnie iść. I tutaj jeszcze tylko ta jedna myśl. Ci tamtejsi przywódcy religijni, którzy utrudniali życie apostołom, których Pan używał i posłał. Ci przywódcy należeli do tych budowniczych, którzy odrzucili ten kamień węgielny. Drodzy, my musimy z tym liczyć. Musimy się z tym liczyć, że i nam będą czynione trudności i z religijnej strony, ale tylko przez tych, którzy odrzucają kamień węgielny. On jest obojgiem. Kto u proroka Zachariasza czytał w 4 rozdziale? Tam jest napisane, że w ręce Zerubabela także ten kamień końcowy. Tak, będzie ten końcowy kamień. Pan jest obojgiem. Jest początkiem i końcem. Jest kamieniem węgielnym i kamieniem końcowym. On jest tym pierwszym i ostatnim. I na nim wszystko musi być ugruntowane. I tak jak Paweł do Efezjan pisze, w nim wzrasta budowa mocno spojona w dom Boży w duchu. I jeszcze tylko jedno miejsce z Dziejów Apostolskich z 2 rozdziału, która równomiernie nas dotknie. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział od wiersza 6. Und gerieten in Bestürzung Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I teraz ten wiersz. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż to wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Co za cudowna sprawa. Ja przedtem wzmieniłem, że ten człowiek tam zna kilka języków, ale tutaj to byli ci prości, najprostsi. Czy nie są wszyscy Galilejczykami, ci, którzy tam mówią? Jakże więc to jest? Oni nie mieli żadnego innego języka do dyspozycji. Oni nigdy nie byli w Kapadocji, możecie 17-18 krajów tu wzmienić, które są tu wypisane. Kretańczycy, Arabowie i tak dalej. I ci ludzie z Galilei byli tylko w Galilei. Oni nie znali tych innych języków. I ten lud był tak tym przejęty i mówił, czy nie są to wszyscy ci z Galilei? Jakże więc to, że słyszymy każdy z nas, ty w twoim, ja w moim i ty w twoim i każdy słyszy ich w swoim własnym języku. I w wierszu 7 jest napisane. I zdumieli się i dziwili, mówiąc. I to wtedy się coś działo. Ta rzecz była, jakoś tak zauważyli tą. Wpierw ta prostota tych ludzi, a po drugie, co tam wychodzi z ust ich. Ale tu jest ten punkt. To nie byli ci ludzie z Galilei, którzy jakiś język, jakiegoś języka się nauczyli, ale to był Duch Święty, który z ich ust mówił. Stąpił ten potężny szum z nieba i wypełnił cały dom, w którym się znajdowali. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. A więc ten szum musiał być tak potężny, że ten cały lud się tam zbiegł i mogli otrzymać udział w tym błogosławieństwie, które Bóg temu pierwotnemu zborowi w jego prostocie, ale ponad wszelką miarę potężnie darował. Pierwotny zbór, tych 120 na sali górnej, oni byli prostymi ludźmi. I to, co Bóg tam uczynił, to było ponad miarą potężnym. Bóg mówi każdym językiem, który istnieje. I to było im tylko drobnostką przez usta tych Galilejczyków. Te różne języki i to, co miało być wypowiedziane, aby tym ludziom dalej podać. Drodzy, my wierzymy, że to musi się powtórzyć. Wiecie, my jesteśmy przekonani o tym, że Pan rozpoczął i że On także dokończy. My jesteśmy przekonani o tym, że przez łaskę Bożą zostaliśmy, przyszliśmy z powrotem do pierwotnego fundamentu. Wierzymy, że to prorocze słowo nam zostało dane jako sznur mierniczy na wszystkie strony. I ten Boży plan budowy leży w naszych rękach. Błogo nam, gdy pozwolimy, aby Bóg budował. I to oboje trafia. Pan mówi, ja chcę budować mój zbór i potem mówi Pan, że On te służby ku zbudowaniu zboru włożył w nich. Oboje się zgadza. Pan zbawia. On mówi przez swoje słowo. On ratuje i spaja, złącza zbór pod zwiastowaniem Słowa Bożego. Bo wiara przychodzi zawsze z kazania, a kazanie musi wychodzić ze Słowa Bożego, jeżeli ma się ostać przed Bogiem. Podsumujmy teraz. Bóg w Starym Testamencie miał lud izraelski. Dał obietnice i je także wypełnił. On dał wskazówki i oni musieli według tego postępować. I każdy raz to słowo, które darował, także we właściwym czasie potwierdzał i te obietnice z łaski ciągle znowu wypełniał. I gdy teraz przejdziemy do ostatniej części historii zbawienia, wtedy musimy i my wierzyć, jak mówi Pismo, i oddać rację Bogu i postawić się po Jego stronie. Tak jak u Hiskiasza widzieliśmy, Bóg jest w stanie wszystko uczynić. On wysłucha modlitw, On pomoże, On zadziała. Czy zawsze jest to ten sam dzień, czy w tym czasie, w którym my sami się spodziewamy, to niech będzie pozostawione Bogu. Ale jedno wiemy, że On w swoim czasie uczyni to, co przyobiecał. I swoje słowo, Jego słowo potwierdzi na tych, którzy w to wierzą. Bo Bóg jest wierny. On stoi za swoim słowem. On dotrzymuje tego, co przyobiecał. Zaprawdę, niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże pozostanie na wieki. Należmy do tych, którzy mają odwagę postawić się po stronie Bożej całkowicie, aby zakończyć wszelkie duchowe zamieszanie. Nie chcieć coś brać z tego, co należy do Rzymu. To w każdym zgromadzeniu musiałem jasno wypowiedzieć. Wielu z kościoła rzymskiego wyszło, ale wiele z tych nauk wzięli ze sobą, ale to oboje musi się stać. My musimy wyjść i to, co jest w nas, musi z nas wyjść, aby tylko Boża zawartość mogła w nas być napełniona i żebyśmy dostąpili tę łączności z Bogiem i stali się nosicielami Jego obietnic i żebyśmy mogli z łaski dożyć tego, co On przyobiecał. Jemu Wszechmogącemu Bogu, który może zatrzymać słońce, który może sprawić, że ono się cofnie, który wszystkie rzeczy przez swoje Wszechmogące Słowo prowadzi i kieruje. Niechby On swoją drogą z nami wszystkimi i z tymi, którzy Go miłują, Jemu wierzą, którzy Jemu ufają, niechby On miał tą drogę z nimi, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Powstańmy teraz i dziękujmy wspólnie Panu. Proszę, aby brat Rus przyszedł, aby Panu dziękować. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z głębi serca i wspólnie, Panie. Tak, z głębi naszych serc, za wielką Twą łaskę i Twoją miłość. I na słowie wprowadzającym, w słowie na początku słyszeliśmy, że Ty wysłuchujesz modlitw i Ty wystarczająco wiele świadectw w Twoim piśmie nam pozostawiłeś. Tam, gdzie wysłuchałeś tych Twoich i gdzie Ty pomogłeś, o Panie. Dlatego uwielbiamy Ciebie, wywyższamy i wysławiamy Twe imię. Panie, Ty nadal wysłuchujesz tych Twoich, którzy do Ciebie wołają w dzień i noc. Ty ich nie ominiesz. Nie, Panie. Twemu imieniowi niech będzie chwała. My dziękujemy Tobie, że Ty i nas nie ominąłeś, Panie, ale przyszedłeś pomiędzy nas i Twoje słowo nam objawiłeś. Dałeś nam zrozumienie na Twoje słowo, Panie, tak jak w tamtych dniach Twoim uczniom, którzy byli w drodze do Emaus, tak i nam, o Panie, okazałeś tą łaskę i objawiłeś się jako ten sam, o Panie. My dziękujemy Tobie z głębi serca, że nie jesteśmy zbudowani na jakichś ludzkich baśniach, ale na podstawie, na fundamencie Twego Słowa, na fundamencie apostołów i proroków, w którym Jezus Chrystus jest tym kamieniem węgielnym. Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy i wysławiamy Twoje wspaniałe imię. Dziękujemy Tobie i dziś wieczorem za to czytane Słowo, za wszystko, co słyszeliśmy i oddajemy Tobie samemu chwałę. Panie, my nie chcemy jakiegoś zakwasu z nami nosić, starego. Chcemy wszystko odłożyć i być w przaśnikach szczerości i prawdy. Daruj nam to wszystko z łaski. Panie, proszę, pobłogosław Twój lud, pobłogosław naszych braci i siostry i wszystkich, którzy przyszli z tych ludów, narodów i języków. Bądź Ty ze wszystkimi, Panie, i pobłogosław. I wywołuj jeszcze tych Twoich ze wszystkich denominacji, ze wszystkich kościołów, o Panie, i przygotuj ich tak, jak to już rozpocząłeś, Panie. Tak dokończ Ty Twego dzieła, Panie. To jest naszą głęboką modlitwą w imieniu Jezusa. Amen.